tu rodzicologia.
Siemka.
Tu rodzicologia. A w tym podcaście zderzamy perspektywę mamy psycholożki
i spojrzenie taty niepsychologa na rodzicielskie wyzwania.
Poświęć nam 3 sekundy. Zaobserwuj i oceń nasz podcast. To pomaga nam dotrzeć do innych słuchaczy.
Dziękujemy!
Dzisiaj na tapet wjeżdża temat budzący skrajne emocje, przynajmniej u mnie. Temat, którego nie da się zamknąć w żadnej diagnozie, w żadnych ramach. A co najciekawsze, dotyczy co piątego człowieka, który chodzi po tym świecie. Czyli nie ma możliwości, żebyście nie spotkali w swoim życiu kogoś, kto jest wysoko wrażliwy.
Piotrze, jak ty się przygotowałeś, co piąty człowiek, wow.
Tak przeczytałem.
Jakiś to był, widzę, taki, jak się mówi, rekonesans
research,
do tego.
Był research zrobiony, tak? I taka pani o nazwisku, gdzie tam gdzieś mam zapisany troszkę dalej.
Ellen Aron, tak strzelam.
Tak, Ellen Aron w swojej książce Wysoko wrażliwe dziecko opisuje, że według niej to jest między 15 a 20% ludzi jest wysoko wrażliwych.
Kiedy ty to zdarzyłeś przeczytać? Boże, kiedy tutaj zaskakujesz. Przygotowałeś się, no. No dobra,
czyli,
no to bierzemy.
Bierzemy na tapet.
Tak jest.
Czyli nasz podcast dotyczy dzieci, więc będą pytania o wysoko wrażliwe dzieci, które później stają się osobami dorosłymi.
Tak, bo się nie wyrasta z tego, to już możemy powiedzieć na wstępie.
Tak, nie wyrasta się z tego. Dziękujemy.
Nie kończymy.
Jak rozpoznać, że dziecko jest wysoko wrażliwe, skoro nie ma żadnych testów ani żadnych diagnoz na to, bo to już też sprawdziłem, nie ma czegoś takiego.
Nie ma czegoś takiego. O matko, to takie, teraz czuję dwa pytania w jednym, bo tu bym chciała o tej diagnozie powiedzieć, o tym chciała powiedzieć, o tym jak rozpoznać.
No to, to zacznijmy od tego, jak rozpoznać, a potem jak zdiagnozować.
Dobra.
Czyli że się nie da zdiagnozować.
Ale ja bym chciała więcej powiedzieć.
Dobra,
no to
jak rozpoznać wysoko wrażliwe dziecko?
Wiesz co, trudne. Trudne.
A co w rodzicielstwie jest łatwe?
No,
wytarcie
właśnie.
Pupy po dwójeczce jest łatwe.
Też bywa trudne, umówmy się, bo tam oblepiło. Dobra, nie, dobra, nie o tym. Przepraszamy za tą dygresję. Dobra,
jak
rozpoznać dziecko wysoko wrażliwe? O tym miało być. Wiesz co, trudne dlatego, że ta wysoka wrażliwość, ona się może pokazywać, objawiać, bardzo różnie.
Pewnie tyle, ile jest dzieci, tyle jest możliwości.
Tak, można tak powiedzieć. Ale gdybym miała powiedzieć jakieś takie ramy, schematy.
Jakie najczęściej, statystycznie.
Statystycznie najczęstsze obrazy. To może być tak, że to dziecko wysoko wrażliwe, i tak chyba najczęściej ludzie myślą, jest takim dzieckiem, które się wydaje nieśmiałe,
wstydliwe,
takie wycofane trochę. Potrzebuje dużo czasu, żeby się w jakiejś sytuacji odnaleźć. Ale, co myślę jest takie mniej powszechne, wysoko wrażliwe dzieci to są też często te dzieci, które są właśnie widziane przez dorosłych jako bezproblemowe. Ale wynika to właśnie z tego, że...
Ale bezproblemowe w wychowaniu, czy bezproblemowe, bo nie wiem, bo nie płaczą, bo to się chyba łączy,
nie? Bezproblemowe dla dorosłego, czyli nie sprawia problemu dorosłemu, w przedszkolu się bardzo dostosuje do zasad, jest takie posłuszne, takie posłuszne, to jest
czyli
chyba to...
Kaziu regulamin.
Tak, dokładnie. A wynika to właśnie z tego, że te dzieci nie chcą się wychylać, nie chcą się wyróżniać, więc stoją z boku i starają się być takie neutralne. Ale...
Czyli generalnie wszystko. Znowu będzie nawiązanie do tej pruskiej szkoły, no ale ta szkoła dąży do tego, żeby się nie wychylać.
No tak. I jeszcze jest trzeci obrazek. To są też te dzieci, które bardzo często wybuchają złością. Czyli zaczęliśmy od tych takich spokojnych, nieśmiałych, wstydliwych. Przeszliśmy sobie przez te takie neutralne, które się wydają w ogóle bezproblemowe. I ten trzeci obraz to jest taka bardzo duża impulsywność. Wynika to z tego, że ta złość, która się pojawia, jest objawem tego przeciążenia, wiesz, takiego emocjonalnego, że ten układ nerwowy się przepala, przepalają się styki i dochodzi do takiego wielkiego wybuchu. Mhm.
Dobra, to teraz to mamy jasność w tym temacie. Sobie są trzy najczęstsze
takie rzeczy,
schematy,
które rodzice mogą gdzieś zaobserwować.
Ale... Teraz przejdźmy do tej diagnozy. Mhm. Bo jakby wiemy, że nie ma już żadnych testów,
tak,
badań.
Tak, to powiedziałeś we wstępie.
Tak, bo tu dotarłem do tego drogą researchu.
Dobra, i wiesz co, ja sobie myślę, że to rzeczywiście bywa takie trudne dla rodziców do zrozumienia, że jak to nie ma diagnozy, o co chodzi w końcu, nie? To skąd mam wiedzieć, że to moje dziecko tak ma?
Skoro nie ma diagnozy, no to nie ma choroby, nie ma... Tak. Może nawet nie, że choroby, nie ma problemu, tak? Nie ma nietypowości, ale... tak. Nie ma, to o co chodzi, nie? Czy to takie wydmuchane, nie? To jak za naszych czasów, jak byliśmy w wieku przedszkolno-szkolnym, to wszyscy mieli ADHD, bo wszyscy byli zbyt ruchliwi.
Tak.
W sensie tak.
Tak.
Pokolenie starsze mówiło potocznie, że wszyscy mają ADHD, nie?
No ale już dzisiaj wiemy, że to ADHD można zbadać, można zdiagnozować.
No i ogarnąć.
A wysokiej wrażliwości.
Nie da się zbadać.
I
tak jak wytłumaczyć takiej cioci Berecik, że masz wysoko wrażliwe dziecko, skoro to
nie
jest
masz papierka.
Twój osąd.
Nie masz papierka
osąd,
na
tak?
to.
I jakby każdy rodzic może mieć inny osąd, tak?
Tak, tak. No. Wiesz co, tak jak powiedziałeś, że tak w tym swoim słowotoku użyłeś takiego sformułowania, że to nie jest choroba. I to jest, myślę, takie całe clue. Rzeczywiście nie diagnozujemy wysokiej wrażliwości, dlatego że ona nie jest ani chorobą, ani zaburzeniem. Więc jakby nie ma takiego narzędzia diagnostycznego, że ktoś idzie, nie wiem, do psychologa i ten psycholog wykonuje jakiś test. Tak, proszę Państwa, dziecko jest wysoko wrażliwe. Mamy oczywiście testy i badania, natomiast one są bardziej używane w kontekście naukowym, tak, do badania zjawiska. Tak? I tutaj mamy różne narzędzia.
Czy zrobi jakiś taki test diagnostyczny?
Myślę, że tak.
Czy to jakby w ogóle jest sens robić coś takiego?
Czy jest sens? Ale mi zadałeś teraz ciekawe pytanie. Czy jest
sens?
Też się
przygotowałem.
Nie wiem. Wiesz co, jakby pytanie, po co by nam, czemu by nam miała służyć ta diagnoza? O tym może też...
Znaczy, po co wszystko służy każda diagnoza, nie? Po to, żeby stwierdzić, że moje dziecko jest wysoko wrażliwe.
Tak, ale wiesz, chodzi mi o to, że jeśli to nie jest choroba, jeśli to nie jest zaburzenie, to po co ja potrzebuję tego papierka?
No tak, ale dzieci z wysoką wrażliwością potrzebują trochę innej obsługi niż...
Okay, w tym sensie.
Niż, jak powiedzieć, no, standardowe dzieci, to jest brzydkie określenie.
No, ale tak, wiem,
nie wysoko wrażliwe.
Tak. Wiesz co, ja sobie myślę, że tak, że pewnie powstaną i będą powstawać. Zresztą właśnie wspomniana przez ciebie Ellen Aron nawet na początku swojej książki ma taki test, bardzo kiepski.
No tak.
Bardzo kiepski akurat, dlatego że uważam, że każdy w tym teście wypadnie na osobę wysoko wrażliwą.
Stąd to 20%, może to jest oszukane.
Nie. Dlatego że te 15-20%, o których mówimy, to wiemy z kontekstu naukowego, gdzie badaliśmy temperament, dlatego że wysoka wrażliwość jest takim
pochodną.
Potocznym określeniem pewnych cech temperamentu. Więc w tym ujęciu naukowym my bardziej byśmy się właśnie skupili na czymś innym i naukowo mówimy właśnie nie o wysokiej wrażliwości, a o wrażliwości przetwarzania sensorycznego. Ale dobra, bo odpłynęłam. Odpłynęłam. Chciałam powiedzieć, że nie ma tych testów, że żaden psycholog nie wykona waszemu dziecku testu na wysoką wrażliwość.
Jak wykona, to uciekajcie.
To uciekajcie, tak. Natomiast możemy określić dziecko jako wysoko wrażliwe na podstawie obserwacji.
No właśnie, ale obserwacji czego? Jak jest jakiś taki pakiet, nie wiem, cech, zachowań, które trzeba obserwować i jeżeli one są jakieś, to wtedy jest wysoko wrażliwe. Jeżeli tak, to jakie?
To jakie? Tak, są takie cechy i to jest na przykład głębokie przetwarzanie.
Czyli to jest głębokie przetwarzanie?
No właśnie, bo brzmi tak, nie?
No. Jakbyś miała trzywarstwowy procesor i na tej dolnej warstwie coś się działo.
Głębokie przetwarzanie oznacza, że dziecko wszystko wydaje się tak bardzo głęboko analizować, myśleć. Wydaje się po prostu widzieć jakieś takie, wiesz, niuanse i czuć jakoś dużo więcej. Myślisz teraz o naszym synu, czy o mnie, jak tak patrzysz na mnie?
Nie, pięknie słońce ci świeci na twarzy. Piękny portret by był.
Przyznaj się.
No tak, no, o was oboje, no.
No, to nie o mnie podcast, więc o naszym dziecku też nie. Ale ja tak sobie właśnie myślę, szukając przykładów, nie, że na przykład nasze dziecko potrafi godzinę rozmawiać o tym, dlaczego wiatr wieje w ten, a nie inny sposób, skąd to się wzięło. ale też potrafi powiedzieć, tato, a dlaczego masz taką minę, mimo że ty nawet nie wiesz, że zrobiłeś jakąś minę.
Tak samo jak ty, o co ci chodzi, jak mi o nic nie chodzi, bo sobie mam puste pudełko w głowie.
Tak, a ja uważam, że jakiś twój grymas na twarzy coś znaczy, nie? I Franek jest w stanie wyczuć nasze Mikowa emocje.
Była zimna, dlatego.
Franek jest w stanie wyczuć nasze emocje po prostu z kilometra i nie oszukasz chłopaka, nie?
Nowego nawet nie próbuję, no.
Nawet nie próbujesz. Było słychać chyba, jak przełykasz kawę, no ale dobra.
Kurde, no, chciałem tak przyczaić.
Głośno przełykać.
Żeby nie była zimna.
No, ale dobra. Więc to jest cecha numer jeden. Cecha numer dwa to jest taka łatwość w uleganiu przestymulowaniu. Czyli w naszym otoczeniu są różne bodźce. I to jest, wiesz, bodźce wzrokowe, że dużo się dzieje, jest dużo rzeczy wokół nas, coś miga, coś świeci, słuchowe, ale też dotykowe, tak, że ja coś czuję. I dzieciaki z wysoką wrażliwością wszystkie te bodźce odbierają jakby z podwójną mocą.
Takie detektory skubane.
Tak. No i w związku z tym ich reakcje na to mogą nam się wydawać takie przesadzone.
Wiesz, nad naszym domem właśnie leci helikopter.
I też to pewnie słychać?
No.
Mamy dzisiaj podcast z efektami...
To nie wojskowy, więc proszę nie panikować, jest bezpiecznie.
Jest bezpiecznie. Dobrze. Strasznie dzisiaj uciekają myśli.
Tak.
Więc ja szybko przechodzę do cechy numer 3.
Dobrze.
Cecha numer 3 to jest reaktywność emocjonalna. I to jest znów takie stwierdzenie...
Co to znaczy reaktywność emocjonalna?
Tak, to jest takie określenie, które pochodzi właśnie z opisu temperamentu. Jest jedną z cech temperamentu. I reaktywność emocjonalna oznacza tak naprawdę takie silne reakcje emocjonalne, ale takie bardzo szybkie. Wiesz, że łatwo się te emocje rodzą i łatwo się zmieniają.
Czyli na przykład dziecko dostanie nowy zestaw Lego i jest w ekscytacji, a za chwilę jest wkurwiony i wszystkim rzuca, bo nie umie go otworzyć.
Tak, albo na przykład za moment widzimy tą złość. Użyłeś słowa na wy, dobrze, dobra?
Być może, no ale to te dzieci się nie denerwują wtedy.
Ja zgubiłam wątek. Że tak, że najpierw jest ta wielka ekscytacja, ale też za chwilę może być taki niepokój, co ja mam z tym zrobić. Pamiętasz, jak Franek dostał swój wymarzony zestaw Lego z pociągiem na urodziny?
Pamiętam, no.
I
uciekł.
I uciekł, właśnie. Bardzo na niego czekał. To było jego największe marzenie. I jak go zobaczył, to my wszyscy byliśmy pewni, że będzie chciał go od razu odpakować, budować, a on stał jak wryty i nie umiał się ruszyć. Pamiętasz to?
No tak.
No właśnie, nie? To jest na przykład był
ja
taki
też
przykład
tak miałem,
tego.
Jak cię zobaczyłem w dniu naszego ślubu.
O matko, jakie tutaj romantyczne wspomnienie.
Stałem jak wryty.
Dobra, i jeszcze jedna rzecz, to jest takie wyczulenie na bardzo subtelne bodźce, na przykład na ton głosu, czy też zapach.
Czyli chodzi o na przykład taką...
Nie wiem, o czym myślisz, ale nie możemy...
Babcie Halinkę, która mieszka w górach i po prostu ma taki mocny, temperamentny głos i że dzieci się...
Nie, tak.
Okay.
Bardzo ładnie nie użyłeś tego prawdziwego przykładu, którego nie możemy upublicznić, ale tak, dokładnie o to chodzi, że dzieci na przykład właśnie nie podpasuje im jakiś ton głosu i w związku z tym już się czują jakoś nieswojo w obecności tej osoby.
Okej.
Okay. I teraz... Jako rodzice możemy sobie to poobserwować, ale też umówmy się, że jako rodzice możemy być mało obiektywni.
Tak, no i taką tendencję, albo moje dziecko i to jakby usprawiedliwimy tym większość rzeczy, albo on jest wysoko wrażliwy.
Tak.
I teraz jakby gdzie złapać taki środek ciężkości w tym, że no bo jakby dzieci normalne, to jest normalne, czy są wysoko wrażliwe, czy są niewysoko wrażliwe, się denerwują, że śmierdzi im chlor w szatni na basenie. No tak, no bo
no
to
tak.
Normalne rzeczy. No i teraz ktoś pomyśla, a dobra, on jest wysoko wrażliwy, bo mu chlor na basenie przeszkadza. No a tam śmierdzi, także nie idzie wytrzymać.
Tak, ale też ktoś może pomyśleć w drugą stronę, że moje dziecko nie wchodzi w relacje takie rówieśnicze, bo jest wysoko wrażliwe i po prostu mu nie pasuje hałas w przedszkolu, a problem będzie zupełnie gdzie indziej.
No właśnie, no i teraz jak my mamy jako rodzice to, wiesz, pośrodkować i wiedzieć, że to nie jest wysoka wrażliwość,
tylko jakiś problem.
Tylko jakiś problem, albo no po prostu tak jest, że śmierdzi tym chlorem. No,
wiesz,
jak śmierdzi chlorem na basenie.
Wiesz co, ja sobie myślę, że właśnie tutaj może być pomocna konsultacja z psychologiem, który nam to pomoże właśnie ocenić, bo rzeczywiście teraz w ogóle widzę taki trend, szczególnie w internecie, jak się o tej wysokowrażliwości mówi trochę więcej, że nawet dorośli mówią, kiedy odkryłam, czym jest wysokowrażliwość, to nagle zrozumiałam wszystko.
A po prostu chodzi o to, że nie chcesz siedzieć u cioci na imieninach. No.
Na przykład. I ja tutaj bardzo jestem też taka czujna, żebyśmy właśnie nie usprawiedliwiali, nie tłumaczyli wszystkich zachowań dziecka tą wysokowrażliwością, tylko żebyśmy faktycznie sprawdzali, bo bardzo łatwo jest coś przegapić, myśląc o wysokiej wrażliwości, albo bardzo łatwo jest naciskać na dziecko, żeby było inne, nie akceptując, nie przyjmując tego, że ono jest wysokowrażliwe.
I... Kaziu, idź się pobaw z dziećmi, jest super, tak. A tam jest taki rozpierdziel, że ty masz ochotę wyjść, nie?
Dokładnie tak. I pewnie o tym, jak żyć z dzieckiem wysokowrażliwym jeszcze powiemy, ale teraz chciałam właśnie wrócić do tego twojego pytania, kiedy mnie zapytałeś, czy powstanie test i czy uważam, że on jest potrzebny. I ja wtedy ci odpowiedziałam, że zastanawiam się, czemu miałby służyć. Bo...
Chyba właśnie temu. Żeby taką równowagę spróbować wyłapać, tak? W takim życiu codziennym, no bo no wiesz, generalnie my jako rodzice mamy taką tendencję, że albo próbujemy, zwłaszcza z podziałem na płci, że próbujemy albo ojejku wytłumaczyć wszystko, albo nasze dziecko ma wysoką wrażliwość, sram to integrację sensoryczną i pierdyliard innych rzeczy. A z drugiej strony najczęściej mamy tego tatę, który mówi, nie no przestań, nie, to wymyśla. No i generalnie, jeżeli to się gdzieś równoważy, no to, to jest wtedy dobrze, ale...
Jak u nas na przykład.
Nie zawsze mówię, weź przestań. Czasami zauważam coś szybciej niż ty.
No to prawda.
Ale wiesz, no taka równowaga jest potrzebna. I jakby no, sami skorzystaliśmy nieraz z porady psychologa, bo mieliśmy takie, że...
Z psychologa dziecięcego. Tak, mimo że ja sama jestem tak, dziecięcym. Bo właśnie nie ma tej obiektywności.
Nie ma tej obiektywności. Ja twierdziłem, że przesadzasz, a ty twierdziłaś, że jest dramat. No tak. I poszliśmy do trzeciej osoby, która nam powiedziała, że jest pośrodku.
Tak.
No ale jakby nie każdy sobie pójdzie do tego psychologa, nie?
Ale warto. Dajmy znać właśnie tutaj głośno,
ale
że warto.
Ale was jest za mało, żeby każdy poszedł do psychologa. No was psychologów jest za mało.
No to prawda, kolejki są okropne.
No ale wiesz, czy jest jakieś, czy możemy tutaj dla naszych słuchaczy zrobić takie, może nie taki test, ale takie ramy tego, co jest wysoko wrażliwe? Co jakby gdzie już jest naprawdę taka lampka alarmowa, że nie wiem, jeżeli twoje dziecko na urodzinkach, gdzie jest 5 osób i wszyscy biegają, nie wiem, chowa się pod, zakopuje się w basenie z kulkami, bo już ma dość? Czy to już jest coś nie halo? Czy powinniśmy to zbadać? Czy to jednak jest po prostu normalne, bo tam jest głośno?
Och, takie trudne pytania. Mogliśmy je ustalić wcześniej, to bym się przygotowała. Wiesz co? Ja sobie myślę, że taką lampką alarmową na pewno jest zawsze to, kiedy rodzica coś niepokoi. I ja zawsze będę się tego trzymać. Nie, jeśli coś cię niepokoi, idzie do psychologa.
No jeśli zaczynają boleć plecy, to idziesz do doktora.
Dokładnie, nie? A nie chodzisz... Chociaż, no dobra. No.
Zły przykład.
A ból zęba, nie?
Ból zęba, tak. Jak cię boli ząb, to już nie chodzisz z zębem, bo przyjemna chodzić.
Dobra. Natomiast myślę sobie, że...
Po prostu po 30 już normalne, że bolą plecy. No,
tak,
to jest...
tak.
Już wynosiłeś to jedno, drugie dziecko, to musi boleć. No.
Ja sobie myślę, że na pewno tym lampką alarmową będzie taki moment, w którym widzimy, że jakieś zachowanie naszego dziecka jest stałością. Czyli na przykład jest mu trudno wchodzić w te relacje rówieśnicze, niezależnie od okoliczności. Czyli... I będę myśleć bardziej o tej wysokowrażliwości na przykład, kiedy dziecko potrzebuje czasu na oswojenie się, na to, żeby obwąchać miejsce, żeby, wiesz, zrobić taki właśnie rekonesans, jak już dzisiaj nam się to słowo na początku pojawiło, i powoli sobie w te relacje wchodzi, tak? Czyli mamy te emocje, tak gestykuluję mocno, widzę.
Tak, ja podążam.
Mamy te emocje, one gdzieś tam rosną, ale dziecko powoli się oswaja z tą sytuacją, nie? To jest taki scenariusz bardzo okej. Czyli dziecko potrzebuje naszego wsparcia, ale potem jest w stanie sobie samodzielnie radzić. Bardziej alarmujące będzie, kiedy nie jest w stanie sobie samodzielnie radzić, mimo okoliczności, mimo wsparcia, tak? Kiedy to się nie zmienia i jest jakąś stałością. To myślę, że to by była dla mnie taka lampka alarmowa, ale też taka sytuacja, w której widzimy, że dziecko sobie po prostu z tym nie radzi i utrudnia to funkcjonowanie jemu albo nam, całej rodzinie. I to nie, czy to jest wysoka wrażliwość, czy nie jest wysoka wrażliwość, tylko że to jest faktycznie moment, żeby poszukać wsparcia, nie? Bo nawet jak się każe, że to jest wysoka wrażliwość, to skoro nam to utrudnia funkcjonowanie, to znaczy, że potrzebujemy jakichś wskazówek, jak tą wysoką wrażliwość
okiełznać,
ugryźć, żebyśmy jednak mogli żyć.
A da się.
Da się. Mówimy jako rodzice wysoko wrażliwego dziecka, nieraz wkurzający się na taki stan rzeczy.
No tak, no bo to też takie duże niezrozumienie, tak? No bo nie wiem, idziemy do na spotkanie z rówieśnikami gdzieś. Mm-hmm. No i on przez tydzień jest podekscytowany, bo idziemy się spotkać.
Tak, wielka radość, super.
Z Helenką, Hanią i
tak.
Antonim. Mm-hmm. A idziemy na to spotkanie i on się trzyma nogawki, nie?
Tak, no i chowa się myślisz, za nami.
No, moja pierwsza myśl wtedy, zanim się zorientowaliśmy i wytłumaczyłaś mi, czym jest wysoka wrażliwość, było, no kurwa, no nie? Cały tydzień chodzi i przyjdzie
jak
do czego?
To po co w ogóle z nim
to
wychodzić?
Po co ten, nie? To po co ja w ogóle organizowałem tysiąc rzeczy, żeby wyjść, a tu nogawki Nikon się trzyma. To nogawki się może w domu trzymać,
tak.
Też, nie?
I ja powiem Ci, że ja na przykład też miałam inne myśli, że takie myśli a propos dorosłych, nie? Co oni sobie pomyślą o moim dziecku, że nawet się nie umie zachować, nawet nie powie dzień dobry, wychodzi na jakiegoś takiego dziwaka. Miałam takie myśli. Czasem mi się dalej pojawiają. Ja wiem, że ty masz cały świat w nosie, ale...
Nieprawda.
No dobra, masz w nosie, co sobie inni myślą, ale no ja tak mam i myślę, że wielu rodziców tak może mieć, że mam, kurczę, takie fajne, rezolutne, mądre dziecko, a jak idziemy do ludzi, to się zachowuje jak dzikus.
No tak, ale na przykład na naszym przykładzie można zauważyć taką tendencję, że pierwsze 15 minut, gdziekolwiek jesteśmy, jest
trudno
schowany w nogawce, gdziekolwiek, a potem jest dym.
W sensie szaleństwo, ekscytacja zabawa, i tak dalej. Pokazuje swoje prawdziwe oblicze.
Prawdziwe oblicze, no.
Tak, i to są fajne momenty, nie? Fajnymi momentami też są jak...
Myślę, że fajniejszym momentem jest dostrzeżenie tego, że to normalne, że ty potrzebuje te 15 minut na ten rekonesans, że to nie jest, że on jest, nie wiem, wycofany, bo jest dzieckiem pandemii, bo XYZZZ i potem ci się wyświetla cała lista rzeczy, co mogłeś spierdolić jako rodzic w życiu tego dziecka.
Tak, ale wiesz, fajnie, że tej pandemii wspomniałeś, bo to też jest taki ważny aspekt, że rzeczywiście te dzieciaki pandemiczne, one też mają trochę przechlapane i to też jest takie fajne a propos właśnie różnicowania, czy to wysoka wrażliwość, czy to na przykład brak doświadczeń. No bo jeśli dziecko przez połowę swojego życia żyło w czasach pandemii i było
tak,
izolowane...
Zamknięte w mieszkaniu, w bloku, nie?
To dokładnie, to ono też ma mało doświadczeń ze światem, z rówieśnikami i autentycznie może po prostu potrzebować większego wsparcia, nie? Że to może wynikać z braku doświadczeń, a nie wysokiej wrażliwości, więc naprawdę myślę, że warto się konsultować i tego wsparcia szukać.
Czy tą wysoką wrażliwość możemy skonsultować z kimś innym niż z psychologiem, znając terminy kolejek do psychologów? Czy jest jakiś zawód, nie wiem,
nie
pokrewny?
Nie kojarzę.
Nie wiem, chodziło mi o takich tych, co jak niemiecki audyt przeglądu samochodów mają, takie TUS się nazywają, to nie ten?
Trening umiejętności społecznych. No. Wiesz co, osoby, które zajmują się treningiem umiejętności społecznych raczej już pracują nad tymi umiejętnościami, a nie nad...
Wyłapaniem tych momentów.
Tak, dokładnie. Psycholog po prostu ma taką wiedzę, która pozwala to
zróżnicować.
Teraz
ci robię antyreklamę, nie? Mówię, że może jednak nie do psychologa, tylko do kogoś innego.
Nie, ja cię rozumiem, bo faktycznie te kolejki są straszne i pewnie po prostu szukasz...
No tak, czy da się jakoś ten, no tak. No.
Natomiast ja zachęcam do konsultacji z psychologiem, dlatego że psycholog ma wiedzę i kompetencje do tego, żeby różnicować tą wysoką wrażliwość z różnymi innymi rzeczami, bo łatwo się jest pomylić i zlekceważyć różne sygnały i uznać, że to jest tylko wysoka wrażliwość, a nie na przykład spektrum autyzmu. Mhm. Więc raczej psycholog.
Czyli tylko psycholog i koniec.
Tak.
Dobrze.
Tak.
Żeby była jasność.
Żeby była jasność.
Podkreśliłem, żeby była jasność. Tak. No dobra, ale jakby już, no to wiemy, mamy przepracowane, jakie to są te cechy, że trzeba znaleźć jakąś równowagę i obiektywnie skonsultować się z kimś z zewnątrz, czyli z psychologiem. No ale teraz jak...
Nie, że trzeba. Jeśli nas to niepokoi,
no,
to
tak,
warto.
Tak, no jeżeli mamy skrajność w prawo albo w lewo,
jeśli
to...
Jeśli nas coś niepokoi, to warto.
Tak. No ale teraz załóżmy, że już mamy, albo sami stwierdziliśmy, że no jednak jest ta tendencja, że musi tam sobie zrobić ten research, że
myślimy o naszym dziecku jako wysoko wrażliwym.
Tak, że myślimy, że jest wysoko wrażliwy. No to teraz czy możemy takie uniwersalne wskazówki dać naszym słuchaczom, jak żyć z takim dzieckiem, żeby sobie ułatwić życie z tym dzieckiem, ale też ułatwić życie temu dziecku, bo to wcale nie jest fajne, jak gdzieś idziecie i to dziecko się potrzebuje te 15 minut na rekonesans, a ty go tam przysłowiowo kopiesz w tyłek i mówisz, idź się bawić, no przecież przyszliśmy, no idź tam, no przywitaj się z ciocią, nie? Albo dobrym przykładem jest też są imprezy rodzinne, mówiliśmy ostatnio wysyp, gdzie przez pierwsze 15 minut Franek z nikim nie rozmawiał, wręcz wisiał na moich rękach, bo byliśmy na imprezie, gdzie było prawie 40 osób, z czego znał 5. A pozostałe 3 godziny, kiedy tam byliśmy, absolutnie
był animatorem
tej imprezy. Rozdawał naklejki, tatuaże. Potem
zbierał podpisy.
Potem był ankieterem i zadawał pytania ludziom, jaki lubi kolor. Ludzi, których nie widział nigdy w życiu. I teraz jak popatrzysz na te pierwsze 15 minut, no to powiesz, wstydliwy, wycofany, aspołeczny gościu.
Tak.
A popatrzysz na ostatnie 15 minut, no to zachowywał się jak tata po dużym spożyciu alkoholu, gdzie nie umie wyjść z imprezy.
Tak. I ja jeszcze zaznaczę, bo tutaj słuchacze mogą mówić sobie, o, po 15 minutach aż taka zmiana, wow, to moje tak nigdy nie ma, że to też nie było tak zawsze.
Nie? No nie, no takie, to teraz, na dzień
takie
dzisiejszy
takie przełomy
jest.
Widzimy teraz, kiedy Franek ma 5 lat.
Tak.
I teraz widzimy dużo takich przełomów, że na przykład potrafi sobie zamówić sam wodę w restauracji. Czyli odezwać się do obcej osoby, nie? I to się dzieje teraz, jak on już ma te 5 lat i my już tak 5 lat z tą wysokowrażliwością żyjemy. Powiedziałaś o najważniejszej rzeczy, jeśli chodzi o to, jak żyć. Także tutaj gratulacje.
Idę na psychologię.
Gratulacje, Piotrze, bo powiedziałeś, zobacz, nie wprost, ale o tym, żeby akceptować, że nasze dziecko takie jest. Tak, żeby go nie wypychać, nie zmuszać, tylko przyjąć, okej, okay, ono tak ma, tak masz minę, jakbyś
no
bardzo
tak
myślał.
No tak, bo tak sobie myślę, że to jest taka uniwersalna rada na całe
rodzicielstwo,
nie tylko czy wysoko wrażliwe, czy nie. No jak ktoś jest szybki i wybija zęby kolegom swoją prędkością, no to taki już jest. No.
Ale może jednak próbujmy go hamować,
metaforycznie wybija te zęby, nie?
Dobra.
Chyba, że tata jest dentystą i to jest umowa.
Tak, ja się zgadzam z tobą, że to trochę faktycznie tak jest, że wszystkie dzieci potrzebują tego samego, czyli takiego spojrzenia z wiarą, że są okej, okay, że zachowują się najlepiej jak potrafią, że nie są złośliwe i nie manipulują. I to rzeczywiście będzie wsparciem dla wszystkich dzieci. Natomiast w przypadku dzieci wysokowrażliwych myślę, że jakoś podwójnie to jest ważne i podwójnie trudne. Bo rzeczywiście my obserwujemy tą skrajność naszego dziecka i może w nas się odzywać, przecież kurde potrafisz to zrobić. Czyli dlaczego teraz tak się zachowujesz? Wymyślasz, bo ja wiem, że potrafisz. Nie? Więc ta akceptacja będzie rzeczywiście bardzo, bardzo ważna. I ta akceptacja właśnie będzie nas kierować do tego, o czym Ty wspomniałeś, czyli żeby raczej być obok naszego dziecka, a czasem może nawet za nim, a nie wyprzedzać.
Czyli też jest taka, jak sobie myślę, taka praca do zrobienia dużo wcześniej i na co dzień, żeby dziecko miało taką świadomość i gwarancję, że ma w nas bezwarunkowe wsparcie.
Tak,
takie
tak.
Zwłaszcza wysoko wrażliwe, nie? Że...
Tak. Ma support za sobą.
Ma support za sobą, no.
I wiesz, jak mówię właśnie o tym, żeby nie wyprzedzać, to też jest o tym, żeby nie wchodzić do towarzystwa i mówić, no nasze dziecko się teraz nie przywita, potrzebuje 15 minut, dajcie mu czas.
Tak, tak, proszę przez 15 minut ciszy, bo
tak,
musi się, nie wiem.
Dokładnie, tam... możemy to powiedzieć, ale w momencie, w którym faktycznie nasze dziecko wejdzie, bo może być tak, że nas zaskoczy, jak nas właśnie ostatnio w restauracji, nie? Gdzie po prostu my nagle, jak to zamówił sobie sam tą wodę, i nas zaskoczył. I właśnie chodzi o to, że gdybyśmy wyprzedzili i gdybyśmy zamówili za niego tą wodę, to byśmy mu odebrali tą szansę. Nie? Więc to będzie rzeczywiście ważne, żebyśmy nie wyprzedzali, tylko dawali czas, okazję, a kiedy dziecku będzie trudno, to wtedy oczywiście możemy powiedzieć, o, widzę, że Frankowi, Kazikowi się jest teraz trudno przywitać, on chyba potrzebuje chwili.
Mhm, dobra, a
i
teraz...
wtedy to dziecko się chowa za tymi naszymi plecami.
No tak, albo jako odparcie ataku, nie? Typu, a z ciocią się nawet nie przywitasz, no to ciociu przyjdzie za 15 minut,
dokładnie.
Pogadamy, nie?
Albo starszemu dziecku możemy podpowiedzieć, powiedz cioci, że nie teraz.
Pomachaj
tak?
Cioci z daleka.
I dla niektórych dzieci nawet to będzie za dużo, a niektóre jakoś gdzieś tam będą w stanie to udźwignąć.
Jeszcze a propos wyprzedzania, bo tak mi naszło, że czy generalnie wiemy, że dzieciom warto robić plany tego, co się dzieje. Typu listę zakupów, plan dnia, taki mniej więcej. Czy takim dzieciom wysokowrażliwym zrobienie takiego turbo szczegółowego planu pomoże, bo się będą miały czas przygotować. Na przykład nie wiem, powiemy, od poniedziałku będziemy mówić, że w sobotę idziemy na imprezę, gdzie będzie dużo ludzi, będzie głośno, będzie nie wiem, 1000 innych dzieci i w ogóle, gdzie sami mamy nieraz ochotę wyjść ten.
Tak.
Dlatego polecam wychodzić na papierosy, nawet jak nie palicie papierosów, tam jest cicho.
Wiesz co? Czy to pomoże?
Czy po prostu one są tak wrażliwe, że one przez cały tydzień będą właśnie tam buforowały w tej główce?
No właśnie, to jest coś, co warto obserwować i nie ma uniwersalnej odpowiedzi na to pytanie. Obserwujmy nasze dziecko, co jemu bardziej pomaga, natomiast na pewno bym nie zaskakiwała tego dziecka. Czyli nie wiem, czy każdemu dziecku pomoże tydzień takie pałkowania. Naszemu tak, a innemu niekoniecznie. Natomiast na pewno dziecko wysoko wrażliwe warto uprzedzić, czyli nawet już tego poranka, kiedy to się dzieje, powiedzieć, że idziemy na taką imprezę, tam będzie tyle i tyle osób. Kiedy poczujesz, że masz dość, to możesz. Zobacz, co robi Franek teraz, kiedy ma 5 lat, jak wchodzimy na jakieś głośne imprezy.
Pyta, czy będzie tort.
Pyta, czy będzie tort, to po pierwsze, ale też pyta, gdzie może się schować, jak będzie za głośno.
No tak.
Bo jest nauczony, że to jest właśnie sposób radzenia sobie i bardzo fajnie już z tego korzysta, jest w stanie się schować, albo sobie zatkać uszy, albo ostatnio postanowił wziąć słuchawki i to nie wcale takie wymuszające, tylko tak. Po prostu słuchawki do słuchania muzyki. Nie, wcale nie słuchał muzyki, ale samo to, że ma je na uszach, już gdzieś tam ściszało dźwięki i to było jego pomysłem. Więc warto dziecku na początku podpowiadać te różne sposoby, jak sobie może poradzić, czyli nie wychodzimy znowu, no to kochanie, ja Cię ponoszę, ja coś tam, tylko co Ty możesz zrobić sam, żeby sobie poradzić. Oczywiście to w przypadku właśnie takich starszych dzieci, bo te młodsze potrzebują bardziej rodziców. I to jest właśnie to, co możemy dać naszemu dziecku, bo skoro ma tą wysoką wrażliwość i ta wysoka wrażliwość jest cechami temperamentu, jest czymś wrodzonym, jak kolor oczu, to my tego nie zmienimy. Nie przefarbujemy dziecku koloru oczu, nie... Chociaż może są już takie techniki, nie wiem.
Soczewki na pewno są.
Nie zmienimy tej wysokowrażliwości, dziecko z niej nie wyrośnie, więc to, co możemy zrobić, to uczyć go, jak z tą wysokowrażliwością żyć.
No tak, bo to od nas teraz zależy, jak my go nauczymy, nauczymy go sposobów i rozwiązań życia z tą wysokowrażliwością, jak będzie miał w przyszłości, tak?
Bo
pójdzie do takiej szkoły, gdzie będzie pani, która będzie miała właśnie ten głos, który mu nie pasuje, albo będą się z niego dzieci śmiały, albo w ogóle generalnie w szkole jest tak głośno, że tu chylę czoła dla tych sadystycznych ludzi, którzy są nauczycielami i wytrzymują ten...
Tak, mamy wielki szacunek do wszystkich nauczycieli.
Ten poziom głosu, nie? Dobra, a mówiłaś, że dla takiego pięciolatka, ale kiedy najszybciej możemy zauważyć jakieś cechy wysokowrażliwego dziecka? Czy nie wiem, takie sześciomiesięczne, dziesięciomiesięczne dziecko, bo nie wiem, bo płacze, bo... Znaczy, no, dzieci płaczą, jak są małe. Ale też jedne płaczą mniej, drugie więcej. I może czy to nie jest też jakiś promil, że to on, nie wiem, bo go body kuje, a nie umie powiedzieć.
Tak, no na pewno tak jest, nie? Że mnie
body, z guziczkami, tak. To body też.
Że mnie stopa swędzi, a ty mi dajesz smoczek, nie? Więc no też, tak. Też może być płacz. Natomiast rzeczywiście te dzieci, które dużo płaczą, często płaczą, które jakoś trudno jest ukoić, trudno jest uspokoić, no to one będą mieć predyspozycję do tego, żebyśmy kiedyś w przyszłości je nazwali
wysokowrażliwymi
dziećmi. Tak, mogę to powiedzieć jako mama wiecznie płaczącego niemowlaka kiedyś.
Tak.
Więc tak. No dobra.
Dobrze, czy coś?
Czy coś? Ja bym jeszcze chciała taki... Tak, ja mam jedną rzecz do powiedzenia.
Ja też teraz mam, ale to pierwsze ty.
Mogę pierwsza ja?
Bo już mamy ponad pół godziny nagrania.
O matko, to chyba nasz rekordowy odcinek.
No, ale to się przyczynimy dla zdrowia, bo ludzie podobno mi piszą, że bardzo często spacerują i nas słuchają.
To niech spacerują dłużej.
To pobijecie rekord kroków.
Ja mam na koniec jakiś taki duży...
I wtedy możecie jeść mięso.
Jakie mięso?
Nabiał. No bo teraz jest afera, że ktoś tam podpisał jakiś dokument, że będzie limit jedzenia mięsa na osobę.
Nie, to nie jest podcast polityczny. Ja na przykład nie jem w ogóle mięsa, ale to nie o tym.
No dlatego nasza średnia rodzina jest dobra.
Dobra, bo ja chcę mój apel. Bo ja często słyszę takie skrajności. Jedna to jest właśnie wysoka wrażliwość, tłumaczy wszystko i moje dziecko tak ma i nic nie będę z tym robić. A druga to jest...
Jest wymysłem.
Właśnie, dokładnie. Wysoka wrażliwość to jest wymysł i w ogóle coś, co nie istnieje. Więc chcę dać znać, że wysoka wrażliwość nie jest wymysłem XXI wieku. Dlatego,
a którego?
Dlatego, że psycholodzy od lat się uczą o temperamencie. Jakby temperament jest takim podstawowym konstruktem w psychologii. A ta wysoka wrażliwość jest właśnie pewnym zbiorem cech temperamentu. I jest bardzo teraz badana, tylko właśnie nie pod tą nazwą, która jest nazwą potoczną, czyli wysoka wrażliwość, a pod nazwą naukową, wrażliwość przetwarzania sensorycznego. I jeśli potrzebujecie dowodów naukowych, to szukajcie pod tą nazwą.
Możesz powtórzyć tą naukową nazwę?
Tak. Wrażliwość przetwarzania sensorycznego.
Brzmi jakiś tytuł konferencji informatyki kwantowej.
Tak wpisujemy w Google, jak szukamy dowodów. A teraz twój.
Nie, apel. Ja nie miałem apelu. Ja chciałem tak po prostu powiedzieć tak, bez apelu, bo no, twój apel był taki, że garnitur szedłem szukać. Że jakby tutaj jeszcze taką ważną rzeczą moim zdaniem jest to, żeby no my jako rodzice mamy też, jest może pomysł na kolejny podcast, jakieś oczekiwania w stosunku do dziecka, że ja taki nie jestem, moja żona taka nie jest, to czemu on taki jest? Mhm. No bo u nas się tak złożyło, że akurat i ty i Franek jesteście wrażliwi.
Tak, bo też tak tutaj tak ci się wtrącę w twoją końcóweczkę, że to jest temperament, to jest wysoka wrażliwość i to jest często genetyczne. To znaczy, jeśli ktoś w rodzinie jest wysoko wrażliwy, to jest spore prawdopodobieństwo, że jego dziecko też będzie. Więc często mamy dużo wrażliwców na pokładzie.
Do przeżycia.
Tak, ale że mamy jakieś oczekiwania jako
rodzice. Tak, że mamy oczekiwania jako rodzice, no i jeżeli ta genetyka nie zadziałała w bezpośredniej linii, ale mogła zadziałać z babcią, prababcią, pradziadkiem, który z Napoleonem jeździł na Moskwę, to no, rodzice sobie myślą, a no przecież ja nie mam problemu iść tam pozałatwiać, Michałas nie przeszkadza, mi coś się nie przeszkadza, tacie mężowi też nie przeszkadza, no to czemu ty jesteś taki dziwny, no i że przesadza.
Tak. I tak, to może być to, ale nam długi odcinek wyjdzie, ale nie mogę przestać. Szukam wątku, bo mi uciekł, że rzeczywiście to może być to, że nie rozumiemy tego, bo my tak nie mamy, ale też może być w drugą stronę. Mam nadzieję, że tutaj mi wybaczysz, jak tutaj teraz prywatną posłużę, ale najwyżej wytniemy tą końcówkę.
Czekaj, 36 minuta, proszę.
Bo może być też tak, jak miałeś ty, że też u Ciebie w tym momencie była taka trudność z akceptacją tej wysokowrażliwości naszego syna, bo bardzo go chciałeś uchronić przed różnymi rzeczami.
No tak.
Że widziałeś właśnie, jak mi jest trudno z tym moim wiecznym analizowaniem wszystkiego, z po prostu płakaniem nad reklamą, bo jest taka wzruszająca. I bardzo chciałeś, żeby naszemu dziecku było łatwiej radzić sobie w przyszłości. Żeby tak właśnie nie przeżywał wszystkiego. Więc miałeś w pewnym momencie taki pomysł, a może go jednak jakoś bardziej zahartować.
No tak.
Nie? I to też jest, myślę, taki kawałek do zaopiekowania się po prostu tym, co robisz właśnie.
Dlatego możecie zapisać się już na wizytę u psychologa. Za pół roku będziecie
mieć termin. No. Że bardzo to bywa trudne z różnych względów, nie? No. I nawet jak mamy wiedzę, bo mamy taką żonę psycholożkę, albo sobie przeczytaliśmy książkę Ellen Aron w tajemnicy pod łóżkiem, to...
Jeszcze mam jedno.
Do przeczytania.
Tak.
To też nam może być po prostu trudno to zaakceptować, właśnie dlatego, że chcemy, żeby naszemu dziecku było jakoś łatwo w życiu, a widzimy, że ta wysoka wrażliwość bywa trudna, ale bywa też piękna.
No właśnie a propos tej Ellen Aron, bo ona ma 3 książki. Wysoko
Wow.
Znaczy 4. No, książek może ma więcej, ale w temacie wysokowrażliwości. I ona ma 3 książki. Wysoko wrażliwe dziecko, wysoko wrażliwa osoba, o dorosłym, ale ma też o wysoko wrażliwi rodzice. Mhm. No i właśnie tam mam schowaną jeszcze.
Znaczy to jeszcze będziesz czytał. No to może kiedyś nagram odcinek o wysoko wrażliwych rodzicach.
Ale to nie miał być podcast o tobie.
No nie, nie miał być o mnie. No dobra. No. Myślę, że możemy postawić kropkę.
Chociaż mam wrażenie, że temat jest jeszcze niewyczerpany.
Tak, więc na przykład jak jakieś będziecie mieć pytania, przemyślenia, to piszcie do nas na Instagramie Rodzicologii.
Tak.
I najwyżej coś poruszymy jeszcze. Nagramy część druga.
Część drugą albo nawet takiego Q&A z naszym odniesieniem do tych pytań.
To też by było fajne, no. No to piszcie, piszcie.
Jakbyście mieli, to piszcie. Przepraszamy, że jesteście właśnie na 7 kilometrze spaceru. Może ta druga połówka Wam wybaczy. I do usłyszenia za tydzień.
To tyle w dzisiejszym odcinku. Poświęć nam jeszcze 3 sekundy. Zaobserwuj i oceń nasz podcast. To pomaga nam dotrzeć do nowych słuchaczy.
Najka, gitajka.